Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć na temat obietnic Bożych. Więc na początek przeczytam taki jeden, dwa wersety z drugiego listu Piotra na temat obietnic, który mówi trochę na temat tego, jakie te obietnice, po co one są nam w życiu, jakie one funkcje też spełniają. I spróbujemy też się dzisiaj tak rozważyć właściwie, jak człowiek wierzący te obietnice dziedziczy, czyli jak coś, co jest w Biblii napisane, coś obiecane nam, jak to się staje rzeczywistością w naszym życiu. No i drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset mówi, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Widzimy, apostoł Piotr tutaj mówi, że te obietnice, drogie i największe, jakie tutaj nazywa, są nam dane, no też ważne są przy naszym uświęceniu, że kiedy dziedziczymy te obietnice, stajemy się tutaj, jak jest napisane, właśnie uczestnikami boskiej natury. Czyli raz, że te obietnice, no przede wszystkim te rzeczy, które Bóg nam obiecuje, no, są bardzo dobre dla nas. Same dobre rzeczy obiecuje. Ponadto one też wykonają pracę nad nami samymi. Trochę się zapętliłem. Nad nami samymi, w sensie takim, że no, powodują to uświęcenie, że stajemy się uczestnikami boskiej natury, czyli widzimy, że one są ważne w życiu ludzi wierzących. Pomagają nam się upodabniać do Pana Jezusa i też przede wszystkim możemy korzystać z tych obietnic, które mamy w Biblii. Ja ich nie liczyłem wszystkich, ale przeczytałem, że obietnic w Biblii ktoś tam naliczył, że jest ponad 3000. Czyli do skorzystania jest całkiem sporo różnych rzeczy, które Bóg po prostu obiecuje nam. Przeczytam trochę tych obietnic, tak 6-7 z Ewangelii Mateusza 11-28. Bardzo znane to są fragmenty o rzeczach, które Bóg obiecuje nam tutaj. Pan Jezus. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jest obietnica ukojenia duszy, jak widzimy. Filipian 4,19 mówi, że a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Widzimy obietnica zaspokojenia wszelkiej potrzeby. Mateusza 7,7. Kolejna obietnica mówi tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Dalej Pan Jezus tutaj ciągnie i mówi... Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a każdy, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Pan Jezus obiecuje, tak? Czy ojciec wasz w niebie da wam dobre rzeczy tym, którzy go proszą, że każdy, kto szuka, znajduje. Rzymian 8,28, przeczytam, też taka znana obietnica. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czyli obiecuje nam, że wszystkie rzeczy, które są w naszym życiu, jeśli miłujemy Boga, to On obróci je na naszą korzyść. Hebrajczyków 13,5. Jeszcze przeczytam. 13,5 mówi, niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Pierwszy list Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Obietnica przebaczenia grzechów. Mamy także obietnicę uwolnienia od grzechów. Jana 8,34. Ewangelia Jana 8,34. Zaraz przeczytam. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I jeszcze jedną w tym temacie, też ostatnią obietnicę, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie przychodzi anioł i mówi: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Kolejna obietnica. Czyli widzimy, no, tak jak mówię, ponad 3000 jest tych obietnic, ja wybrałem tylko niektóre, ale to są wspaniałe rzeczy tak naprawdę i no, każdy z nas chciałby i chce mieć te rzeczy w swoim życiu. Czy przebaczenie grzechów, czy wolność od grzechów, czy też zapewnienie no, jakiejś pomyślności, ukojenie duszy, pokój, odpocznienie. Wiele z tych rzeczy Bóg nam oferuje i chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli na podstawie, to nasz taki dzisiaj główny fragment będzie, z listu do Rzymian, gdzie na podstawie Abrahama apostoł Paweł tłumaczy, no właśnie, jak te obietnice w zasadzie się dziedziczy, jak to jest z tymi obietnicami bożymi. I przeczytamy sobie list do Rzymian, 4 rozdział, na razie 13 werset. Mówi tak: albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Oczywiście apostoł Paweł ma tutaj na myśli konkretną obietnicę odnośnie do Abrahama, ale możemy ogólny wniosek z tego wyciągnąć do wszystkich obietnic bożych. Czyli na początek apostoł Paweł mówi, że obietnica nie jest dana na podstawie zakonu, czyli nie jest z uczynków, tylko jest na podstawie wiary. I to jest no, pierwsza rzecz, którą musimy mieć na uwadze, kiedy przychodzimy, kiedy jest coś obiecane i chcemy mieć to w swoim życiu. Pierwszą postawę, jaką możemy mieć, jaką myślę, może ludzie przyjmują, że wydaje nam się może, że przez nasze życie jakieś takie moralne albo lepsze nam się coś należy od Boga. Czyli no, wchodzimy w tą taką uczynkowość tutaj w pewnym sensie i myślimy, że to, jak my dobrze przestrzegamy na przykład prawa Bożego, daje nam większe prawo do tego, że my, no nie wiem, skorzystamy z tych obietnic Bożych. I w pewnym sensie wtedy polegamy już nie na tej wierze, że my wierzymy po prostu, że Bóg nam wypełni jakąś obietnicę, ale możemy wpaść w coś takiego, że my zasługujemy na to, tak? Albo nam się należy jakaś obietnica, to, co Bóg powiedział w Biblii, ponieważ, no nie wiem, żyjemy na przykład dobrze albo z jakichś innych przyczyn, których nam się wydaje, zakonowych, tak, ze względu na uczynki. Z drugiej strony możemy pójść w drugą stronę i ktoś, kto żyje naprawdę źle i, no nie wiem, nagrzeszył w swoim życiu dużo, może stwierdzić, że ja to w ogóle do Boga nie mam z czymkolwiek podchodzić, tak? Że z moim życiem, z moimi grzechami, to ja nawet nie mam co tam liczyć na jakiekolwiek obietnice. Nie? Więc w jednym i drugim przypadku ludzie mogą patrzeć właśnie z perspektywy tego, jak im dobrze idzie w życiu, czyli jak dobrze żyją z Bogiem, jak dobrze wykonują Jego prawo i na tej podstawie mogą myśleć, ok, czy ja w ogóle mogę dostać coś od Boga, czy nie. Natomiast apostoł Paweł mówi, że zupełnie nie na tej podstawie Bóg wypełnia obietnice. Tak? To nie jest zależne od tego, czy tobie dobrze w życiu poszło, czy tobie gorzej w życiu poszło, czy no nie wiem, dokładasz, żyjesz bardzo moralnie, czy może żyłeś niemoralnie. No apostoł Paweł mówi, że jest to w 100% przez wiarę. Czyli myślę, że pierwsza rzecz, jaką musimy właśnie zrobić, żeby móc dziedziczyć tę obietnicę, to jest właśnie wyłączyć takie myślenie to uczynkowe. Czyli jak dobrze zrobię, to bardziej mi się należy obietnica, jak źle zrobię, to już mniej mi się należy obietnica. Jest tutaj napisane, że po prostu te obietnice są nie na podstawie właśnie tego zakonu, nie na podstawie naszych uczynków czy zasług, lecz to jest w zupełności, w 100% z wiary. Dalej 14-15 werset apostoł Paweł mówi: bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Mowa tu jest o tym, że gdyby rzeczywiście tak było, że obietnice Boże byłyby z uczynków, w sensie za to, jak ci się dobrze sprawujesz, no mówi, że wiara jest daremna wtedy, tak? Do niczego nie jest potrzebna wiara. Przychodzisz do Boga i mówisz: byłem wystarczająco na przykład dobry. Poproszę, należy mi się to i to. Mówi, że no nie, gdyby z uczynków były te obietnice, to właśnie tak by było, wiara by w ogóle była niepotrzebna. I dwa, stwierdza, że wiara, no, że obietnica w niwecz by się obróciła, ponieważ zakon pociąga za sobą grzech. Znowu, kiedy te obietnice byłyby z naszych uczynków, to żadnej obietnicy byś po prostu nie odziedziczył. Bo jest tak, że jeżeli jest zakon, to zawsze istnieje możliwość jego złamania. A że ty jesteś po prostu z natury grzesznikiem, to na pewno złamiesz w którymś momencie swojego życia jakieś prawo Boże, więc też nic z tej obietnicy całej. Dlatego też Bóg tak to wszystko zaplanował właśnie, że obietnice są z wiary. Gdyby one były z uczynków, to raz, że wiara by nie była potrzebna, a dwa, że nikt by żadnej obietnicy nie odziedziczył, bo w momencie grzechu tak naprawdę by się po prostu te obietnice wszystkie kończyły. Także myślę, że też warto bardzo docenić, jak to wszystko jest zbudowane i przystępne dla nas, że też człowiek nie musi, nie wiadomo czego robić, żeby te obietnice po prostu dziedziczyć. Nie musi spełniać jakichś niezwykle wysokich moralnych standardów też, tylko po prostu, jak to jest napisane, wierzyć. Dalej apostoł mówi, dlaczego tak jest, że właśnie te obietnice są z wiary. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, w 16 wersecie. Znowu, gdyby było z uczynków, to żadnej łaski by nie było. By, tak jak mówię, człowiek przychodził do Boga, należy mi się, bo coś tam zrobiłem. No, no nie, jeżeli jest to z wiary, polega to tylko na tym, że ty po prostu ufasz Bogu, że On wypełni swoją obietnicę, nie ma w tym twojej zasługi. Tak, 100% tego, dlaczego otrzymałeś daną obietnicę, to jest po prostu zasługa Boga, okazał ci łaskę. I druga rzecz, którą tu apostoł mówi, to jest, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Mówi, że poprzez to, że obietnica jest z wiary, jest powszechna dla wszystkich. Jemu akurat tutaj chodzi o to, że to nie jest tylko dla Żydów i dla pogan, ale ogólnie chodzi o to, że każdy, kto ma wiarę, może korzystać z obietnic Bożych. Nie jest tak, że określona grupa ludzi, na przykład, nie wiem, tylko Żydzi, a nie poganie. Również poganie mogą korzystać z obietnic Bożych. Zresztą cały ten fragment właśnie wcześniejszy też apostoł Paweł tłumaczy, że obietnica Abrahama także tyczy się do pogan. I no też nie jest tak, że członek jakiegoś oczywiście kościoła, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, że tylko baptysta albo tylko jakiś tam inny człowiek. Także Bóg tak to wszystko wymyślił, że to jest z łaski, to jest, że my nie musimy się nie wiadomo czego robić, jakichś standardów niezwykle wysokich spełniać, ale po prostu wystarczy mu ufać, że to jest 100% z łaski i ta obietnica jest dla każdego, kto wierzy. Także to musimy mieć na uwadze na początku, kiedy chcemy po prostu, żebyśmy dziedziczyli te obietnice i żeby to, co było... No właśnie, to co jest napisane, aby też było w naszym życiu. Nigdy nie możemy podchodzić do Boga i z takim nastawieniem, że nam się coś należy, bo to po prostu też blokuje nas w pewnym sensie przed tym, że, no, że odziedziczymy tę obietnicę, a z drugiej strony też nie możemy się przekreślać sami ze względu na nasze życie, no bo obietnice nie są właśnie z tych uczynków. Nawet jak źle żyłeś, dalej możesz ufać Bogu, że On spełni swoją obietnicę. I dalej apostoł Paweł na przykładzie Abrahama właśnie opowiada, czy stara się wytłumaczyć, jak wygląda taka wiara właśnie, która dziedziczy tą obietnicę, jak Abraham wierzył. Werset 17 mówi tak. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Apostoł Paweł mówi o obietnicy, która była dana Abrahamowi, czyli że ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. I też bardzo ciekawe, że zanim zaczyna dokładnie opisywać to, to mówi, że Bóg to jest Bóg, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Myślę, że bardzo ważne czasami przy tych obietnicach Bożych jest to, żeby pamiętać, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Ponieważ jest tak często, że możemy być w takim sytuacji w życiu, czy w okoliczności takie, że tak naprawdę wszystko inne wszelkie okoliczności, inni ludzie, sytuacja może być tak ciężka, że może się wydawać totalnie beznadziejna. Nic się po prostu nie da zrobić. No nie wiem, może być tak, że Bóg obiecuje jakiś pokój, ukojenie dla duszy, a ktoś może, no nie wiem, jest kłębkiem nerwów albo nie ma siły do życia po prostu i tkwi w takim stanie przez wiele, wiele lat. I no i właśnie, i wtedy wydaje się, hej, no tyle lat już miałem, tyle problemów w swoim życiu i dlaczego miałoby się to teraz tak zmienić? Po ludzku nierealne, że to jest, no nie da się tutaj nic wymyśleć. I często tak jest, że po ludzku właśnie to jest niewykonalne, dlatego apostoł Paweł już na wstępie mówi, że musisz pamiętać, z kim masz do czynienia, tak? Że to jest Bóg, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Tak? Może masz tak ogromne problemy, albo twoja sytuacja jest tak ciężka, że rzeczywiście może być tak, że nie ma żadnych szans po ludzku, żeby cokolwiek zrobić. Ale no właśnie, ale z Bogiem, który jest taki, jest jednak to możliwe, więc na początek myślę, że on próbuje wzniecić w nas wiarę, że nawet jak sytuacja jest beznadziejna, no ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić większą demonstrację mocy, niż powołać do bytu coś, czego nie ma. To jest no, dosyć niesamowite, ale no, jeżeli Bóg potrafi zrobić coś takiego, że czegoś nie ma, a Bóg nagle jest i jak to zrobił, że jest, nie wiemy, ale to także pomoże i w naszych problemach, nie? Także bez względu na okoliczności czasami musimy właśnie pamiętać, że czegoś nie ma w twoim życiu, ale jeśli Bóg to obiecał, wszystkie okoliczności, wszyscy na świecie i twoje doświadczenie, twoje serce, umysł może ci mówić, że to jest niemożliwe, ale jeśli Bóg obiecał, to jest to możliwe, ponieważ no, Bóg obiecał coś i koniec. I 18 wersetu apostoł Paweł mówi o tej wierze Abrahama, jaka ona była. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Bardzo ciekawe, wbrew nadziei, nie było żadnej nadziei. To, co Bóg mu obiecał, było nielogiczne. Nikt wcześniej czegoś takiego nie doświadczył. Pewnie wszyscy znajomi mu też mówili, że nie ma szans. Więc mamy tutaj sytuację, więc cały świat, wszyscy naokoło, twoje własne doświadczenie, wszystko ci mówią, że no, nie ma szans, żeby ci się spełniło to, na co masz nadzieję. Więc on mówi, że wbrew nadziei, ale Abraham żywił nadzieję. Więc widzimy, że po ludzku nie było żadnych szans, żeby się te obietnice Boże wypełniły dla Abrahama, ale on żywił nadzieję. Widzimy, że on wierzył w to. Uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarło ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Widzimy, sytuacja jest taka, po ludzku niemożliwe. Abraham dostał obietnicę, no i to jest przykład właśnie wiary, tak, że wszystko inne naokoło mówiło nie, nie ma na to szans. Tak naprawdę jedyna rzecz na świecie, która mówiła, że tak będzie, to było Słowo Boże. Tylko. I często myślę, się wydaje, jest w naszym życiu może być, że wszystkie okoliczności, wszystko może wskazywać na to, że czegoś tam nie będziesz miał, albo że sytuacja się nie poprawi i nie ma jak wybrnąć tej sytuacji, a tylko jedna rzecz może mówi na świecie, że no nie, że da się coś jednak z tym zrobić i to właśnie jest no, to Słowo Boże, nie? Tak jak Abrahamowi, Bóg powiedział, miał tylko to, że Bóg mu obiecał, nic innego. Więc uwierzył w to i widzimy, że obumarłe ciało swoje, obumarłe łono Sary i napisane w 20, że nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Czyli to jest taka wiara właśnie, jakiej Bóg oczekuje i to jest ta wiara, która dziedziczy obietnicę, że wbrew wszystkiemu, wbrew okolicznościom, nie zwątpił z niedowiarstwa, lecz właśnie uwierzył. I ciekawa rzecz, że wzmocniony wiarą. I wydaje mi się, że właśnie to jest coś takiego, że wiara też dodaje siły. Siły do życia, do działania. Dostał obietnicę od Boga. Miał już cel jakiś, tak? Spodziewał się czegoś. Jest jakieś życie, jakieś spodziewanie się czegoś. Także Abraham, jest napisane, że ta wiara, którą miał, wzmocniła go. I tym samym dał chwałę Bogu. No oczywiście też jest tak, że my wiele Bogu możemy, nie możemy dać, ponieważ no, co my mamy, co możemy Bogu dać. Natomiast właśnie to, tego Bóg od nas oczekuje w nim w relacji, to jest zaufanie, wiara. Kiedy cały świat mówi, że to nie ma sensu, kiedy wszystko może mówić, że to nie ma sensu, ty wbrew temu wszystkiemu wierzysz, ponieważ tak jest napisane. dla nas, nie? Ponieważ Słowo Boże tak mówi. I tym samym dał chwałę Bogu, tak? Właśnie w ten sposób możemy dać chwałę Bogu. 21 mówi, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Podoba mi się tutaj słowo zupełną pewność. To nie było tak, że no nie wiem, może coś tam będzie. Coś tam Bóg obiecał. Może się stanie, może nie stanie. Poczekamy i zobaczymy. Zobaczcie, że ta jego wiara to była zupełna pewność. On był przekonany o tym, wbrew wszystkiemu, że jeśli jest dana obietnica, to ona na pewno będzie, no, dojdzie do skutku. I widzimy, że ta wiara właśnie spowodowała u Abrahama, no, że oddał Bogu chwałę, tak? I to jest właśnie ta wiara, która jest zupełną pewnością. Ale w co? W to, że co obiecał, ma moc i uczynić. I tak naprawdę to jest kryterium. To jest kryterium tego, czy my dziedziczymy obietnicę, czy nie. Tak jak Abraham. Po prostu musimy uwierzyć w to, że jeśli coś jest obiecane w Słowie Bożym, to po prostu będzie. Też z obietnicami Bożymi nie jest tak, że one są pasywne, w sensie takim, że skoro coś było obiecane, to nic nie trzeba robić. Nie trzeba spełniać uczynków, natomiast trzeba wierzyć. To jest ten warunek. A wiara to też no, nie jest nic. To też jest coś. Więc tą kryterium tego, czy my dziedziczymy obietnice jakieś Boże, czy nie, jest nasza wiara. I chciałbym z listu do Hebrajczyków przeczytać fragment, który też mówi o tych obietnicach, o ludziach, którzy mieli obietnice Boże, natomiast nie skorzystali z nich, mimo że mieli. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. 6 rozdział. Od 10 wersu do przeczytam. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście. Przepraszam was bardzo, nie to chciałem przeczytać. Trzeci rozdział. 18, od 18 wiersza. A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Apostoł Paweł mówił oczywiście o Izraelitach, którzy dostali obietnicę też od Boga, która mówiła, jest tam ziemia obiecana dla was, idźcie, posiądźcie ją, lecz ostatecznie czy co, odziedziczyli tą ziemię? No tamto pokolenie nie odziedziczyło tej ziemi. I tutaj mamy napisane w 19 wersecie, że widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I drugi, czwarty rozdział, drugi werset mówi, że była im zwiastowana dobra nowina, i nam, i im, lecz tamtym słowo uzyskane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą ich, którzy je usłyszeli. Także widzimy, że samo istnienie obietnicy nie wystarczy do tego, żeby po prostu obietnica się spełniła. Jeśli nie wierzysz, jeśli nie masz wiary w obietnicę, to po prostu tej obietnicy nie będzie w twoim życiu. Tak samo na tym przykładzie tutaj widzimy. Bóg obiecał Izraelitom, idźcie tam. Natomiast no, nie doszli, tak? Weszło kolejne dopiero pokolenie, a tamci z powodu niewiary. No i czym ta niewiara się właśnie tam objawiała, kiedy sobie przypomnimy. No oczywiście Bóg im zapowiedział, że ma dla nich dobry plan, żeby tam mieli dobrze w tej ziemi obiecanej. Natomiast oni przez całą tą drogę zaczęli marudzić. W końcu doszli do tego, że Bóg to nas wysłał tu na pustynię, żeby nas chyba pozabijać wszystkich. Także widzimy, że na tym polegała ich niewiara. Nie umieli uwierzyć w dobrą dobroć taką Bożą, że Bóg ma plan dla nich, że ta ciężka sytuacja na pustyni jest przejściowa tylko. Kiedy Bóg im kazał coś zrobić, co po prostu buntowali się, nie chcieli, więc Bóg w końcu powiedział, no nie, to w takim razie wy nie wchodzicie, wejdzie następne pokolenie. Także to jest kryterium, wiara musi być po prostu, żeby te nasze obietnice mogły się ziścić w naszym życiu. Więc żeby je odziedziczyć, no to też musimy w nie wierzyć. I jeszcze jedna rzecz, która warta przy tym jest do powiedzenia, to to, że wiara była no, testowana przez Pana Boga. Więc za każdym razem też widzimy, że kiedy ktoś coś chciał od Pana Boga, często było tak, że no, czy Pan Jezus, jak kogoś uzdrawiał, czy w innych sytuacjach, ludzie byli testowani. A właśnie najczęściej przez to, że w początkowej właśnie fazie Bóg jakby nie zwracał na nich sytuacji. Tak? Pamiętamy tam ślepych, którzy krzyczeli, Pan Jezus przechodził, więc oni zaczęli jeszcze mocniej krzyczeć i dopiero wtedy była reakcja. Innym razem była sytuacja, kiedy Pan Jezus też nie reagował, ludzie weszli praktycznie mu do domu, wtedy dopiero zapytał ich, co chcą, więc jest jakaś taka zwłoka ze strony Boga i jakby testowanie. Myślę, że Bóg chce też sprawdzić, na ile ci w ogóle zależy, żebyś ty to miał, tak? Bo jeżeli to jest tak, że pomodliłeś się 2 minuty, no nie wiem, przed snem, a następnego dnia i następnego tygodnia w ogóle zapomniałeś, że o coś prosiłeś, to też bym nie oczekiwał po prostu jakichś cudów. Myślę, że Bóg oczekuje wytrwałości, oczekuje zaangażowania, że w to, co prosimy i sprawdza tą wiarę. No weźmy przykład Abrahama. Dla niego to był test największy, to było czekanie. Po prostu. Dostał obietnicę i długimi latami czekał i wierzył. I cały czas wierzył, nie? I myślę, że to jest najczęściej, w jaki sposób Bóg także testuje nas. Kiedy chcemy coś od Niego, chcemy jakąś obietnicę, żeby była w naszym życiu, to często bywa tak, że pomodlisz się raz, dwa, nic się nie stało. No właśnie, i czy dalej trwasz w modlitwie, dalej przyjmujesz taką postawę, że hej, no ale to jest w Słowie Bożym, mam obiecane, to musi być w moim życiu i skoro jest obiecane, to będę o to walczył i póki po prostu nie dostanę tego, czy no właśnie jest tak na przykład, że a dobra, już tam idziemy z następnymi rzeczami w modlitwie. Także to chciałbym dzisiaj właśnie wam przekazać odnośnie tych obietnic. Tak podsumowując, no to przede wszystkim musimy pamiętać właśnie to, że te obietnice Boże nie są z uczynków, że każdy, kto wierzy, ma do nich prawo i jedynym kryterium jest to, że my po prostu zaufamy Bogu wbrew okolicznościom, wbrew czasami logice nawet, ale jeśli coś jest obiecane, to po prostu no, bezgranicznie powinniśmy w to ufać, że możemy to mieć w swoim życiu. Dalej powiedziałbym, że ta wiara także jest testowana i że no, wiele fragmentów, które mówi o tym, żeby się nie zrażać w życiu, ale Pan Jezus nawet mówi, żeby zawsze trwać w modlitwie i nigdy nie ustawać. No bo jest tak, że Bóg to nie jest tak, że dzisiaj się modlę i Bóg mi wszystko na drugi dzień, jutro daje. No i też warto pamiętać, że coś napisane jest w Biblii, coś dobrego, jakaś obietnica, to nie jest tak, że z automatu ja po prostu to mam. Jednak to jest walka o tą obietnicę, w sensie takim, że okej, przeczytałem, wierzę w to, Panie Boże, proszę Cię, daj mi to, co mam obiecane. I myślę, że taką powinniśmy właśnie mieć tą postawę. No nie jak ci Izraelici, którzy mieli obietnicę, a to nie skorzystali z tej obietnicy, chociaż ona była, jak jest napisane, a nie skorzystali właśnie z powodu niewiary. Także jeśli chcemy mieć te wszystkie rzeczy dobre, które właśnie no Bóg nam tutaj obiecał, no to musimy też właśnie o nie w ten sposób z wiarą zawalczyć. Amen.